tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Dzisiejszym moim gościem jest pani Barbara Bielinis-Kopyć, wojewódzki konserwator zabytków. Bardzo pani dziękuję, że udało się pani wyrwać z tego młyna obowiązków, bo tak jak obserwuję pani działalność, to jest wir tego, to co się dzieje w tym obszarze. Nie wiem, czy to jest wynik aktywności urzędu, czy też strumienia pieniędzy, które się pojawiły w tym obszarze, bo mam takie wrażenie, że strasznie dużo się dzieje.
Więc tak, dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło, cieszę się bardzo, że mamy okazję na chwilę się zatrzymać. Ma Pan rację, rzeczywiście tu trzeba się na chwilę zatrzymać i może trochę o tych zabytkach podyskutować. Cóż, mamy bardzo, dużo zadań. To wynika z tego, że niewielki zespół pracowników zajmuje się zadaniami, które są naprawdę z taką rozpiętością, powiedziałabym, od uzgadniania przyłączy gazowych, wodnych i tak dalej, bo to są roboty budowlane na terenach obiektów wpisanych do rejestru, czyli na przykład miast, mamy takich ponad 30, po takie specjalistyczne prace, badania przy ołtarzach, przy wielkich inwestycjach, tak jak teraz uczestniczymy. Mamy na przykład w Żeganiu takie dwie duże inwestycje, które już trwają.
Do szczegółów dojdziemy, będę
także
potem podpytywał.
Ta rozpiętość jest ogromna. Tak, to wymaga i powoduje ten taki wir, że człowiek nie wie, jak jest zakręcony.
A proszę mi powiedzieć, bo tak w związku z tym sportowym tempem, w jakim pani funkcjonuje, jak to się ma do jeździectwa i do pani miłości do koni?
To dawne czasy, powiedziałabym, ale rzeczywiście kiedyś trenowałam pięciobój nowoczesny.
Skoki przez przeszkody, tak, i strzelanie do celu.
Tak, i biegi, i pływanie uczyły wytrwałości,
same
kontaktu
metafory w gruncie rzeczy tu
z
mamy.
Grupą, a jazda konna była zawsze naprawdę fantastyczna.
Czyli
ten kontakt
przez
z zwierzęciem, tak, moment, kiedy ponosi te emocje i ten strach i to wszystko tak na granicy. Jeszcze potem wiele lat później jeździłam konno, ale już od kilku lat rzeczywiście nie, to już inne sporty. Teraz spokojnie joga, ale pływanie czy inne umiejętności, czasami spacer czy bieganie z psem po lesie, to tak po prostu zostaje. Ale też umożliwia takie odstresowanie, trochę uspokojenie głowy od emocji różnych.
Teraz jakby to tytułem rozluźnienia atmosfery właściwie powinienem powiedzieć. A teraz przejdę do tego, co udało mi się wynotować. Te obiekty, które ostatnio są w zainteresowaniu pani urzędu, a zacznę wymieniać: Klębsk, Broniszów, Żary Zamek, Miodnica Zamek, Żagań Opactwo, Szprotawa Klasztor Magdalenek, Krosno Zamek, Dworzec PKS Sulechu, będziemy o tym oddzielnie rozmawiać, Pałac w Zatonie.
Chyba nie zdążymy, mówi pan 20 minut, może dwa tematy, najwyżej może trzy.
Lubieszów, Rudno,
Konotop.
No i teraz
nie da rady tak krótko
proszę
ująć.
Proszę coś wybrać, bo ja mówię tylko o...
Staramy się, wie pan, staramy się na tym naszym fanpage'u przede wszystkim informować o tym, że coś się dzieje, zwrócić uwagę na to, jak należy prowadzić pracę, żeby docelowo wskazać te dobre przykłady, żeby niejako popularyzować wiedzę o zabytkach, o ich historii, ale też te właściwe postawy, czyli jest inwestor, który akceptuje różne zdarzenia, które po drodze się pojawiają, na przykład jakaś kolorystyka, która go może zaskoczyć, albo inne.
Strasznie na panią oni pewnie narzekają, że muszą się poddać
rygorowi. Nie muszą, proszę pana, my zawsze dyskutujemy, ja staram się osiągnąć kompromis, staram się też przekonać. Taki temat z Zielonej Góry, o którym pewnie już się też powoli mówi, na przykład kolorystyka kościoła plebanii przy ulicy Kasprowicza w Zielonej Górze.
Aha.
To są takie właśnie rzeczy, które czasami zaskakują. To znaczy z badań konserwatorskich rzeczywiście wyszło, że tam były najpierw ugry, a potem takie błękity, intensywne kolory.
Odskrobaliście pod farbą jakieś
przy takich
ładne
działaniach, przy obiektach zabytkowych zawsze musi być taki konserwator, który, że tak powiem, nadzoruje te prace i on utrwala, dokumentuje, bo przecież proszę sobie wyobrazić, jeżeli mamy całą otynkowaną elewację, przewidywany remont elewacji, trudno na podstawie jakichś kilku próbek w kilku czy kilkunastu miejscach, które się robi, tak naprawdę wszystko odkryć, bo to nie jest czas i miejsce, żeby, nie wiem, porobić takie odkrywki i mieć taką elewację, że tak powiem, niespójną. Dopiero na tym etapie, kiedy się stawia rusztowania, kiedy wchodzi już ekipa, zaczyna się oczyszczanie, coś nam się potrafi wyłonić, co czasami zaskoczy. I tu się okazuje...
Byłem w Broniszowie kiedyś w trakcie takich właśnie prac i tam za każdym razem jest coś takiego, przyjeżdża ktoś, kto ma to konserwować, zdziera farbę warstwa po warstwie i nagle odkrywa coś fantastycznego. Ja pamiętam takie odkrycie w kościele świętego Jana w Toruniu, że nagle odkryto przy okazji jakiegoś drobnego remontu średniowieczne freski. W Broniszowie też coś takiego
No tam akurat wysokiej klasy są odkrycia w tym Broniszowie, ale jeszcze gdyby kończąc ten temat kolorystyki Zielonej Góry, pomimo tego, że badania wskazywały na ugry, czyli takie piaskowe odcienie, to była drugi etap przekształceń budynku. Pokazuje nam się taka malatura, kolorystyka modernistyczna i to są intensywne błękity, bynajmniej nie związane z MO, jak niektórzy tam podobno sugerowali. Więc ten błękit, intensywny błękit, takie niebieskie odcienie, to jest normalna kolorystyka z początku XX wieku. Proszę. Natomiast Broniszów to oczywiście to są wyższej rangi odkrycia, to już są na takim artystycznym, powiedziałabym, poziomie, ale renesans również. I to jest też normalne, że to są tak zwane nawarstwienia.
Proszę powiedzieć, że wśród tych wymienionych obiektów, który obiekt jest pani ulubionym, w sensie prywatnym?
Oj, ja tak nie jestem w stanie się zdecydować na jeden, wie pan, trudne pytanie.
Znaczy, ja osobiście najbardziej lubię Klębsk, kościółek.
To jest cudne, wie pan, każdy z tych obiektów taki jest.
Nigdy nie byłem w opactwie w Żaganiu. Mam wrażenie, że to też jest...
Oszałamiające po prostu, zupełnie co innego, ale oszałamia, zupełnie inna skala.
To, co państwo robicie w kościele Wniebowzięcia, przy ołtarzach, przy tych obrazach...
To jest ogromny zakres prac i teraz trwają prace, są konserwacje, na miejscu, trzeba prowadzić badania. Pojawiają się nam takie czy inne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie, jak to, o czym pan mówił wcześniej. To są nawarstwienia, nie wszystko wiemy, nie wszystko widać. Trzeba w którymś momencie przeanalizować i dokonać jakiegoś wyboru, żeby ogląd całości był właściwy, zgodny z zasadami ochrony konserwatorskiej. To tak na przykład, proszę sobie wyobrazić, to akurat nie ma odniesienia do Żagania, ale żeby wyjaśnić. Mamy na przykład jakieś dzieło i są te nawarstwienia. Powstało w gotyku, potem było przekształcane na przykład w renesansie, potem były jeszcze warstwy barokowe i teraz mielibyśmy wracać do gotyku, niszcząc te późniejsze warstwy. Tak nie można. A z drugiej strony, żeby nie uzyskać też takiego zakłóconego obrazu, czyli co, trochę gotyku, trochę baroku, trochę renesansu, też nam się robi miszmasz. Ja mówię o tym, żeby uświadomić, że niektóre rzeczy po prostu tylko dokumentujemy, mamy wiedzę o tym, nie pokazujemy wszystko, bo nie jest to konieczne. Musi być też dzieło sztuki nadal musi być tym dziełem sztuki.
Ale pani Barbaro, mam takie wrażenie, że jakby dla mnie takim pewnym symbolem tego, z czym się zmaga, chyba polski krajobraz historyczny, jest takim symbolem dla mnie wieża Kościoła Mariackiego w Krakowie. Są dwie odrębne wieże, każda jest w innym nieco stylu i to nikomu nie przeszkadza. Nie muszą być dwie identyczne, jakby pewną ciekawostką jest to, że to jest pewien ciąg historyczny, pewne warstwy za warstwą.
Takie kulturowe, oczywiście.
I to widać, że ta historia powstaje w ciągu wielu lat i te ślady każda epoka zostawia i to jest właśnie coś, co powinno być obecne w naszej świadomości, kiedy jako turyści odwiedzamy, że ta jednolitość nie jest czymś, do czego
nie jest tym, do czego dążymy. Nie jest tym, do czego dążymy i to nam się przekłada również na te czasy współczesne, wie pan. Nie chodzi o to, żeby projektować nową zabudowę w stylu jakimś historycznym, jakieś pseudozabytki robić. To jest zupełne nieporozumienie, jeżeli ktoś sądzi, że konserwator tego by oczekiwał. Ale z drugiej strony też nie można tak unifikować, nie należy tak unifikować, że żeby wyrwać się z tego kontekstu miejsca i na przykład mamy jakiś rodzaj zabudowy, które nam się pojawia i na Pomorzu, i na Podkarpaciu, i na przykład w centralnej Polsce, prawda? Oczekiwalibyśmy, jedziemy do Włoch, czy gdzieś do innych miasteczek i one mają swój określony charakter. Oczekiwalibyśmy, żeby ten projektant jakby rozejrzał się dookoła i osadził ten swój projektowany obiekt w tym kontekście historycznym, jednocześnie nie robiąc z niego pseudozabytku. Na tym polega talent. I to jest pamiętajmy, ta przestrzeń, że tak powiem, publiczna, w której wszyscy się poruszamy i tak fajnie spojrzeć, pomyśleć, ale świetna współczesna architektura, a tutaj jaka ładna, zabytkowa kamieniczka. Jedno może być duże, drugie może być małe. To zróżnicowanie też niczemu nie szkodzi. Nie powinno być wcale takie
zunifikowane. Ja w tym, jakby w takim kontekście jakoś bardziej cenię zabytek, który zbliża, być może to jest taki rodzaj pewnego szowinizmu, rzekłbym nawet, Wawel, który składa się z rozmaitych warstw, prawda? I bardziej mi ten Wawel przemawia do serca, jakiś Wersal taki jednorazowy, czy jakiś Sanssouci, czy
Ale to
czy
też Peterho. Jest efekt prac konserwatorskich, które tam były prowadzone. W którymś momencie trzeba było się zdecydować, co chcemy zaprezentować. Ten gotyk i renesans. Jak gdyby w tym osadzamy ten polski renesans, nie?
No tak,
w tym to osadzamy. Pewne rzeczy usuwamy. Ale to były takie decyzje konserwatorskie też podejmowane.
Lubuskie samo w sobie jest takim obszarem, gdzie z jednej strony mamy jakby taki ciężką, krzyżacką wręcz architekturę, czyli ta, która idzie od północy, od Brandenburgii, prawda?
Nie.
Czyli te wszystkie takie jakby pozostałości typu katedra w Gorzowie, ona jest taka bardzo gotycka.
No, że ceglana oczywiście.
A z drugiej strony, idąc na południe, mamy bardzo wiele jakby rzeczy związanych z Łużycami, z austriackim dziedzictwem. Czyli z taką pewną lekkością, z tym takim specyficznym barokiem, który można odnaleźć.
Wpływ Śląska jeszcze odgrywa tutaj ogromną rolę. Tak, oczywiście, śląski barok.
To promieniowanie tego Śląska.
Dzieło na naszym terenie, tak.
Takim właśnie przy kościele świętej Jadwigi stoi pomnik Nepomucena i właśnie tak on jest... Ludzie nie zdają sobie sprawy, że on jest bardzo czeski w gruncie rzeczy. Skąd ta jakby czeska inkluzja w naszym... No bo to przyszło z Czech, prawda? Jakby święty Nepomucen i można te wątki...
Najczęściej gdzieś na mostach, tak? Przy traktach wodnych jakby to były lokalizowane tego typu rzeźby, nie? Ale to już mówię, to dużo by o tym mówić, o krzyżach pokutnych albo innych rzeczach. Mamy po prostu masę tego. Oczywiście ja zachęcam do tego, aby się zainteresować tym dziedzictwem tutaj na naszym terenie
występującym. Czy można o Lubuskim mówić, że jest to kraina nie tylko lasów i jezior, ale również kraina pałaców?
Ja myślę, że jak wszędzie, to nie tylko u nas te pałace występują. Może myśmy ich wcześniej tak nie reklamowali. Teraz bardzo dobrze, że się na to zwraca uwagę. Tak samo jak kościoły drewniane.
No tak, to jest też oddzielna...
No, ponad 50 drewnianych kościołów, to niektórych może zadziwić, że w takim małym Lubuskim aż tyle, tak? Wielkopolska, gdzie jest ich najwięcej, ma około 250, ale gdzież nam się z Wielkopolską równać tutaj?
Ja nawet taką wynalazłem kategorię, czyli kościoły z użyciem rudy darniowej, których jest w tej okolicy...
To kamienne, tak.
Sporo i przyznam się, że oglądałem ostatnio... Tak się tutaj zwierzę troszeczkę. Oglądałem kościół w Solnika, który jest wspaniale w proporcjach ułożony, na pięknym wyniesieniu.
Bardzo eksponowany.
Widać pewien zamysł obronny w tym wszystkim i ten kościół jest upaprany jakąś taką, byle jaką zaprawą, takim tynkiem. I z bliska on szalenie traci i tutaj upominam się o...
Ale wie pan, to są remonty z takich lat, że ich nie pamiętam.
To tak wygląda,
to gdzieś w latach 90. robiono, tak, pamiętam, dach i wtedy usuwano tam, tak słyszałam, bo ja też to znam ze słyszenia czy z dokumentów raczej, że usuwano tam dachówkę i na wzór tej robiono tą, która jest w tej chwili, taka wielobarwna dachówka, więc nie wiem, czy tam się zachowała oryginalna na poddaszu. Często jest tak, że na poddaszu kościołów znajdujemy historyczną dachówkę, a ostatnio nawet w kościele w Kalsku koło Międzyrzecza znaleźliśmy gąd drewniany, więc to jest fantastyczna gratka.
No, potem... Gąd był wcześniejszy.
Ale to jest dowód, że był tam gąd. Kościół był badany, były badania architektoniczne. Ci, którzy badali, przypuszczali, że pierwotnie był gąd, ale tak naprawdę dowodu na to nie ma, bo no cóż, widzimy dachówkę, że jest późniejsza, XIX-wieczna, ale nie wiemy, czy nie zastąpiła wcześniejszej. Wcale nie wiemy, czy tam był gąd, czy go nie było. I taki namacalny dowód jest dla nas absolutnie czymś znakomitym, ciekawym. Dzisiaj byłam w konkatedrze z nowym księdzem proboszczem, i tam weszliśmy też na wieżę i właśnie znaleźliśmy taką dachówkę z starszego jeszcze dachu, która była, ma te ślady pociągnięć takie, no przynajmniej 18-wieczna co najmniej. Bardzo dobrze, że złożona w jednym miejscu i oprócz tego takie cegły z dawnej posadzki. Nie wiemy, gdzie ta posadzka była w tej chwili, ale to jest no, ten dokument, powiedziałabym, historyczny. Dlatego zostawia się te rzeczy na miejscu, bo gdybyśmy na przykład chcieli do czegoś wrócić, no to mamy materiał, na którym możemy się wzorować, albo który możemy też częściowo wykorzystać, właśnie na przykład taką dachówkę. Nie?
Ja jako inżynier elektryk upominam się o pamięć o piorunochronie, który został założony na konkatedrze przez opata z Żagania Jana Febingera i o w ogóle piorunochronie na kościele Niebowzięcia w Żaganiu, który był pierwszy na terenie Polski. Tak, to taka jest ciekawostka. I to właśnie to są takie jakby niuanse i właściwie to jest tak, że mamy, jeśli idzie o turystykę, czy o w ogóle historię lubuską, jakby dwie takie warstwy, że z jednej strony musimy materialnie to odskrobywać i pokazywać poszczególne warstwy, ale z drugiej strony również ta anegdota historyczna musi być nam uzmysławiana, bo one nie funkcjonują oddzielnie przecież.
W ten sposób jesteśmy w stanie zainteresować ludzi odbiorem w ogóle, no wie pan, czy sztuki, czy architektury, to ja jestem jak najbardziej za tym. Dzisiaj zresztą miałam wielką przyjemność spotkać się w ramach Lata Mus Wszelakich. Podeszła taka grupa pod Wieżę Łazienną i tam mnie poproszono, żebym się przywitała i kilka słów powiedziała. A jako, że jestem przewodnikiem turystycznym, tylko czasu nie mam, to powiem panu, że naprawdę było to bardzo miłe spotkanie. Bo tam są zawsze ludzie, którzy są zainteresowani. Człowiek mówi do kogoś, kogo to po prostu interesuje. Tak. W związku z tym to jest taka obopólna przyjemność. Są ci, bo którzy chcą zwiedzać i można się z nimi dzielić.
Bez anegdoty słabo istnieje, bo jakby czasem jest tak, że on sam jakby dla siebie jest fascynujący,
estetyczny. To jest jakaś taka warstwa, która jest tutaj też istotna, bo przypomnieć sobie, kto tam mieszkał, prawda? Z tego słynnie wiele tych zabytków. Żebyśmy sobie uzmysłowili, że to nie są mury wyrwane w ogóle tak z przestrzeni. Tam byli kiedyś jacyś ludzie, którzy o nie dbali. Ja sama pamiętam, jak czytałam książkę.
Jest jakaś opowieść często ze zdarzeniami.
I, wie pan, przypomina mi się książka chyba pana doktora Andrzejewskiego, który pisał o siedlisku. Aha. I cytował gdzieś na samym końcu tej książki były jakieś listy. I czytałam ten list przetłumaczony, gdzie wspominano o tym, jak to dzieci bawiły się tam z właścicielką tego majątku i wieczorem był długi, ciemny korytarz, one gdzieś tam przebiegały, gasiły światło, jaką miały frajdę, gdy ona tam wychodziła i się czegoś lękała. Od razu człowiek czuje, że w tym zabytku żyli ludzie. I ci młodzi, którzy psikusy robili, aha, i ci starsi może schorowani. Ten obiekt, no przez to, o czym pan mówi, też nabiera takiego, zupełnie inaczej to odbieramy, prawda? To nie tylko jest jakieś dziedzictwo szynajchów, ale tam żyli po prostu ludzie.
Zwykli mieli ludzie swoje, i nie możemy do nich podejść jak do, swoje właśnie przeżycia jak do naszych poprzedników zwyczajnie. Ale tak na zakończenie chciałbym, tak powiem, wejść troszeczkę w pewnym sensie, kiedy myślę o działaniu pani wobec dworca PKS-u w Sulechowie, to kojarzy mi się to takie, nie wiem, określenie, może tutaj się podzielę ze słuchaczami i z panią, że w pewnym sensie pani może być demiurgiem zabytków, czyli możemy, zachowując coś, co powstało w niedalekiej przeszłości, przechować to pod tym szyldem zabytku. Jakby coś, co za 200 lat może być ciekawym wspomnieniem po XX wieku, po epoce Gierkowskiej, po tym takim, jakby powiedzieć, modernizmie socrealistycznym, bo to już właściwie też może być kwalifikowane jako zabytek, chociaż niektórzy się buntują. Dlaczego dworzec w Sulechowie PKS-u ma być zabytkowy?
Nasza ustawa wyraźnie definiuje, że to ma być dzieło, na przykład może być to dzieło architektury z okresu, który już został zamknięty, który już się zakończył. Czyli to nie wiąże się z tym, że artysta żyje czy nie żyje, to nie ma znaczenia, ale jest to jakiś etap przekształceń, powiedzmy, w zakresie architektury, który już przeminął, nie? Na przykład postmodernizm albo no, różne fazy modernizmu albo socrealizm, jak pan wspominał, chociaż to akurat bardziej modernizm.
Czyli nie burzmy wszystkiego.
Generalnie trzeba od tego zacząć, że chciano rozebrać ten obiekt. To, że to jest ciekawe dzieło architektury, no powiedzmy współczesnej, to według mnie nie ulega wątpliwości, że powinno przetrwać również. Te moje działania, które podjęłam, były jak gdyby no, wymuszone, aby zachować ten obiekt, musiałam go wpisać do rejestru zabytków. Rozmawiałam też z inwestorem, który jest zainteresowany, pragnąc go bardzo zainteresować jak gdyby tym, że może wykorzystać ten obiekt, że to jest coś wyjątkowego na planie centralnym. To naprawdę, to średniowieczne rotundy budowano na planie centralnym, to od razu wskazuje na jakąś wyjątkowość tej architektury, ta lekkość. No, ja wiem, że pewne rzeczy trzeba dostrzec, bo ktoś inny będzie tylko widział, że jest paskudnie, obskurnie,
na zielono. Pani Barbaro, czas się kończy. Bardzo serdecznie pani dziękuję.
Ja bym dłużej mogła jeszcze. Ale proszę rozejrzeć się wokół i dostrzec równie architekturę powojenną.
Barbara Bielini z Konserwatorium Zabytka w Zielonej Górze. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.